Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polska Press wyznał, że wie, co stało się w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Nie mogę wszystkiego powiedzieć, mogę natomiast powiedzieć, że po raz pierwszy po zapoznaniu się z różnymi dokumentami mam wyjaśnienie całości. Dlaczego Kaczyński nie może mówić? Czy napaść Rosji na Ukrainę ma coś wspólnego z katastrofą smoleńską? Kiedy wreszcie dowiemy się prawdy, co stało się w Smoleńsku? Te i wiele innych pytań zadam dzisiaj w programie Idź Pod Prąd na żywo. Dziś również o przesłaniu papieża Franciszka m.in. do Ukraińców. Rozbrójcie się. A także o szczycie NATO oraz dzisiejszej wizycie prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Eunika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie i witam państwa.
Witamy was wszystkich i czekamy na waszą pomoc, czyli wasze pytania i komentarze do tego, co dzisiaj się dzieje, a także do tego, o czym będziemy dzisiaj mówić. Piszcie na czacie, na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze, a także na kontakt@idźpodprąd.pl. Wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla Polska Press. Zacytuję najważniejsze jego fragmenty, jeśli państwo pozwolą. Czy wystąpienie prezydenta Zełenskiego, który nawiązał do katastrofy smoleńskiej, który wprost o tym mówił, sprawi, że temat katastrofy smoleńskiej i wyjaśnienia jej przyczyn wróci? Jarosław Kaczyński odpowiada, musi wrócić. Ja przypomnę też wystąpienie bardzo dla nas pożyteczne niejakiego Rogozina, byłego wicepremiera Rosji. Dziennikarz dopytuje, pożyteczne po waszej kijowskiej wizycie na Twitterze zamieścił wpis, w którym napisał do pana, przyjdź do Smoleńska, porozmawiamy. Co w tym pożytecznego? Jarosław Kaczyński, to było pożyteczne, bo w istocie było przyznaniem się do tego, co dla nas było oczywiste, a jednocześnie dla bardzo dużej części społeczeństwa nie do przyjęcia. Wielokrotnie widziałem choćby wychodzące z kościołów prostych ludzi, którzy mówili, że to zamach i paradoksalnie sceptyczne twarze tych bardziej wykształconych warstw. Słowa Rogozina szokują, mówi dziennikarz, ale właśnie, czy w tych okolicznościach rodzi się szansa na powrót, żeby zmienić temat i wrzeszczeć? I następne pytanie. Im słowa Rogozina nie dadzą do myślenia? Jestem przekonany, że będą w dalszym ciągu twierdzić to, co twierdzili przez cały czas, bo przecież inaczej musieliby się przyznać do straszliwej, totalnej kompromitacji. Ale przypominam sobie jeszcze te wydarzenia z pierwszych dni, kiedy mogłem zobaczyć sceptyczne twarze wielu ludzi i takich, którzy mówili, że zamach jest oczywistością. Do tej pory zawsze to wszystko miało swoje luki. Jestem prawnikiem, co prawda już może byłem, bo nie praktykuję tego zawodu, ale jednak. I wiem, że dziś mówimy o czymś, co absolutnie można traktować jako dowody, tylko one niekoniecznie odpowiadają na pytanie kto po nazwisku. Odpowiadają za to na pytanie, co się stało. Dziennikarz dopytuje, są dowody w sprawie Smoleńska? I Jarosław Kaczyński. Więcej na ten temat nie mogę mówić. Mam prawo jako poszkodowany dostępu do różnych śledztw, ale nie mogę wszystkiego powiedzieć. Mogę natomiast powiedzieć, że pierwszy raz po zapoznaniu się z różnymi dokumentami mam wyjaśnienie całości. Pastor Paweł Chojecki, co może wiedzieć Kaczyński? Czy to jest coś więcej niż wiemy już dzisiaj jako naród?
No tak, Jarosław Kaczyński powiedział, że wie więcej, że są dowody na zamach. No tak trzeba to odczytać.
Interpretować.
Tu myślę, że nie ma jakichś takich nawet dwuznaczności. Szczególnie jasno to widać, bo kiedybyśmy mieli tylko tę wypowiedź, że Jarosław Kaczyński mówi, no wiem, bo zapoznałem się z dokumentami, teraz mam jasność, jeśli chodzi o całość, no to jeszcze by można spekulować, ale to, co mówi o wypowiedzi Rogozina, przypominam, że kilka dni temu specjalny program też poświęciliśmy temu właśnie zdarzeniu, że Rosjanie praktycznie, to jest były wicepremier Rosji, Rosjanie przyznali się do zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i resztę naszej delegacji, zabijając prawie 100 Polaków, elitę polskiego narodu, elitę polityczną, także duchowieństwo, różnych wyznań, polityków, działaczy społecznych, społecznych, solidarności działaczy zasłużonych. Także to morderstwo teraz wychodzi na jaw. I Jarosław Kaczyński mówi, że Rosja przyznała się. Oglądając dokumenty mówi, nie wiemy kto, ale wiemy co. I rozumiem, że tu jasno opowiada się, znaczy czy przekonuje go, że to był zamach. I teraz mówi, Rosja się przyznała słowami Rogozina, czyli mówi kto i mówi jak. Nie? Ale prawdopodobnie chodzi tu
Dmitrij
o
Rogozin,
wybuch.
Czyli były wicepremier Rosji, powiedział po prostu do Jarosława Kaczyńskiego, przyjedź do Smoleńska, porozmawiamy. To było po tym, jak Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki pojechali do Kijowa.
I powiedzieli o konieczności wysłania wojsk NATO w ramach misji pokojowej.
Na Ukrainę, tak. Ale czy to jest jasne przyznanie się Rosji do zamachu w Smoleńsku? Czy to nie jest za wielka, czy nie jest za daleko idąca interpretacja?
No, myśmy taką interpretację od razu tu w telewizji Idź Pod Prąd przyjęli. Jarosław Kaczyński też się do niej skłania, nawet nie skłania. On mówi, znając to, co wiem z dokumentów z różnych śledztw, także nie chodzi tutaj, rozumiem, tylko o komisję ministra Macierewicza, tylko o jakieś różne śledztwa, tam i prokuratura, być może jakieś zagraniczne śledztwa, tego nie wiemy, o jakich śledztwach mówi Jarosław Kaczyński, czyli on zna dokumenty śledztw, czyli badanie wraku, różne symulacje i tak dalej. I teraz mówi, w istocie było to przyznaniem się do tego, co dla nas było oczywiste od początku.
Ale z drugiej strony no, ten raport Macierewicza, czyli ostateczna jego treść, nie ujrzała światła dziennego. Czyli...
No i to mnie martwi, że niestety ekipa PiSu, no to za to odpowiada Jarosław Kaczyński, no nie zdecydowała się na upublicznienie tego Polakom, no i przez to światowej opinii publicznej.
Dlaczego twoim zdaniem? Z jednej strony Kaczyński no tu... mówi, że wie jaka jest prawda, Polakom nie powie.
Nie powie, no właśnie. To znaczy, dokładnie nie mówi, że nie powie, tylko że nie powie teraz, nie? Niestety takie gadki słyszeliśmy już wielokrotnie, przecież biorąc udział w różnych miesięcznicach, rocznicach smoleńskich, tam póki jeszcze PiS nie doszło do władzy, no to była gadka, że jesteśmy tuż, tuż, no wygramy wybory i wtedy sprawa się rozwiąże. Taki był przekaz tych wszystkich miesięcznic, gdzie i myśmy uczestniczyli, i różni przedstawiciele PiSu, lokalni, centralni i oczywiście sam Jarosław Kaczyński. Skończyło się to pomnikiem i wyciszeniem na długo tematu Smoleńska, nie? Co przyjęliśmy jako zdradę. Jako zdradę. Pytasz dlaczego?
Na 12 lat.
No właśnie, pytasz dlaczego? No mówiąc szczerze, nie wiem. Prawdopodobnie są jakieś ogromne naciski lub haki na ekipę pisowską, które powodują, że oni uważają, że teraz do ataku Putina i Rosji na Ukrainę, nie? To mówię do tamtego momentu, nie? Nie należy podnosić tematu Smoleńska, bo nie będzie żadnego wsparcia Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej, nie?
Tak... Ale temat Smoleńska podjął Rogozin.
No nie, to nie Rogozin.
A wcześniej? Wcześniej,
wcześniej podjął Zełenski, jeśli chodzi o przestrzeń polityczną, nie? Czyli przywódca Ukrainy, bohaterski.
Czyli nie Polacy.
Tak, bohaterski, słyszany przez cały świat, bo to, co powie Zełenski, no to teraz rozchodzi się na cały świat, tam i w Japonii, i w Stanach Zjednoczonych, cała Europa Zachodnia. No także to, co powie Zełenski, jest bardzo, bardzo ważne i nośne medialne. Nie? I pierwszy politycznie podjął temat Smoleńska Zełenski, a Kaczyński zrewanżował się podjęciem interwencji NATO. Nie? Myślę, że to rzeczywiście ze sobą dobrze gra, nie? Że Zełenski reprezentuje tutaj interesy polskie bezpośrednio, mówiąc o Smoleńsku, no a Kaczyński bezpośrednio interesy ukraińskie, mówiąc o wysłaniu jakiegoś kontyngentu pokojowego wojsk NATO, żeby powstrzymać zbrodniarza Putina. Także widać, że tu jest jakieś bardzo dobre współdziałanie dyplomacji polskiej i ukraińskiej, prezydenta Zełenskiego i wicepremiera. Zobaczcie, u nas z prezydentem rozmawia wicepremier. No tak już
no
jest.
No to wicepremier to już... jedzie z premierem do
No tam, to już nie będziemy tego, ale pozwól, że jeszcze dopowiem jedną rzecz, bo tu jeden z naszych widzów zwrócił nam uwagę, że temat Smoleńska został podjęty kilka dni wcześniej przez jednego z czołowych analityków dotyczących właśnie tych wzmagań wschodu i Zachodu. I tamten analityk powiedział 10 marca, powiedział mniej więcej tak, czy dzisiaj ktoś powie, że Putin nie mógł zabić polskiej tej delegacji lecącej upamiętnić Katyń tylko dlatego, że jest tam demokratą niezdolnym do zbrodni czy coś takiego, nie? Po tych zbrodniach na Ukrainie, tu już mamy 10 dzień marca, czyli wiecie, no to już 2 tygodnie ponad, wiemy do jakich bestialstw gorszych niż hitlerowcy zdolni są zbrodniarze rosyjscy wojska Putina, pojawia się ten głos. Zobaczcie, mamy do czynienia z mordercą. W 2010 roku mówiliście, spora część elit Zachodu, wielu dziennikarzy, publicystów, że niemożliwe jest, by Rosja dokonała takiej zbrodni w XXI wieku. Nie?
Rzeczywiście taki tweet popełnił ekspert do spraw bezpieczeństwa, był analityk National Security Agency, John Schindler. Na Twitterze napisał, czy ktoś jeszcze naprawdę myśli, że czekistowski reżim gangsterski na Kremlu, który w czasie Wielkiego Postu wysadza szpital położniczy w bratnim, w cudzysłowie, kraju prawosławnym, nie wysadziłby też w powietrze budynków pełnych Rosjan, ani nie usunąłby polskich władz w katastrofie samolotu. Tutaj zapytał Amerykanin.
Chodzi o tak zwane preteksty do wojny czeczeńskiej, gdzie FSB, tam SB tamtejsze, rosyjskie, na rozkaz Putina wysadzało bloki mieszkalne, pełne ludzi, żeby było dużo ofiar i żeby powiedzieć, że to zrobili Czeczeńcy, no i wtedy najechać Czeczenię. Nie? No to właśnie o tym mówi ten ekspert. I czyli łączy zbrodnie tych hitlerowsko-podobnych wojsk Putina dzisiaj na Ukrainie z tymi wybuchami, czyli atakami na ludność cywilną Rosji, żeby usprawiedliwić wojnę czeczeńską, no i też do tego dokłada Smoleńsk, czyli likwidację polskiej elity. Także to się pojawiło już, można powiedzieć, wcześniej niż Zełenski, wcześniej niż dzisiaj Kaczyński, no dzisiaj to mówię w przenośni, nie? No bo to wczoraj Jarosław Kaczyński o tym mówi. To pokazuje, że w świecie Zachodu prawdopodobnie nie ma zgody na appeasement, czyli na tę politykę wycofywania się przed żądaniami współczesnego Hitlera.
No teraz nie ma, ale przecież to katastrofa smoleńska była 12 lat temu. I rzeczywiście w tamtym czasie, no, przypomnijmy, rządziła ekipa Platformy Obywatelskiej. Nie było...
I PSL-u.
I PSL-u. Bardzo dobrze, że przypominasz. PO-PSL. Pamiętamy te obrazki. Premier Donald Tusk. Kilka dni po katastrofie smoleńskiej, jak jeszcze nie wiadomo, co się stało, ginie duża część elity polskiej, w tym prezydent z małżonką, prezydent na uchodźstwie, a on ściska się, przytula się z Władimirem Putinem.
No to nawet nie kilka dni, to bardziej kilka godzin.
No właśnie.
A wcześniej
na
molo...
Na gruzach z samolotu, ale...
Molo w Sopocie, także tu rzeczywiście będzie, jeśli temat Smoleńska wypłynie zgodnie z prawdą, jak to się tam stało.
Donald Tusk również oddaje śledztwo Rosjanom.
Tak. To będzie jeszcze w to zaangażowana również część niemiecka, bo przecież po tych wydarzeniach, wszystkich tu macie karykaturę z miesięcznika Idź pod prąd z tamtych czasów, autorstwa Arkadiusza Gacparskiego, naszego nieżyjącego już niestety przyjaciela, bo wtedy naprawdę wiele wspaniałych karykatur, arcydzieł powstało właśnie dzięki Arkowi i publikowaniu w miesięczniku Idź pod prąd.
Dzisiaj patrzymy na to jako na poprzednią epokę, jak 12 lat.
Tak, jakby to już było gdzieś jak II wojna światowa, czy coś takiego. No
że
to
tego
widzisz,
tematu już nie widzisz, ma, że ten temat jesteś, już nie jest ważny.
Ty jesteś następnym pokoleniem i już widzisz, jak tutaj szybko czas, bo to 10-12 lat to nie jest dużo.
No dużo i niedużo. No
właśnie, ale już się wydaje, jakby to gdzieś tam przed wojną było dawno i nie tak. Ale pozwól, że skończę jeszcze ten wątek Tuska i popierających go Niemców. No bo Tusk jest takim dzieckiem Merkel, można tak symbolicznie powiedzieć. Nie? On, że tak powiem, z jej spódnicą był bardzo silnie związany.
Teraz Merkel już nie ma.
Merkel, no już tam nie ma, no to tak, bo jaki Scholz, no to przecież nie jest samodzielny polityk wielce. Myślę, że Merkel dalej zachowała wpływy w państwie niemieckim, a Merkel związana jest ze Stasi. O tym kiedyś mówił sam Jarosław Kaczyński w czasie kampanii wyborczej. Nie pamiętam, to chyba był rok 2011, to można sprawdzić. To on powiedział, że właśnie ta Merkel jest wychowanką, czy miała kontakty ze Stasi. Jakoś tak to ładnie ujął. Zresztą ta przyjaźń z Władimirem Putinem jest symbolizowana tym piwem drezdeńskim, zdaje się, które za każdym razem ona mu wozi, żeby wspominać tamte dobre czasy NRD, Stasi, KGB, GRU i tak dalej, kiedy razem współpracowali. I teraz, kiedy udałoby się rzeczywiście no, znowu na światło dzienne wyprowadzić tę zbrodnię Putina, zbrodnie Rosji, o której mówią zarówno eksperci, tak jak ten analityk, którego zacytowałaś na Twitterze, prezydent Zełenski i teraz wicepremier, no bardziej trzeba powiedzieć naczelnik państwa Jarosław Kaczyński, to oznacza to ogromną burzę w sytuacji międzynarodowej, bo jak Tusk w to był zaangażowany, co praktycznie jest bezsporne.
No i ekipa Tuska i PSL-u no, nie poprosiła o międzynarodowe śledztwo.
Tak, no to wszystko wiemy, ale chodzi mi o to, tylko skali nie znamy, zdrady tych ludzi, nie? No to za nimi kto stał? No właśnie Angela Merkel. Ja przypominam pogrzeb na Wawelu. To było tylko przedstawicielstwo niemieckie, przedstawicielstwo rosyjskie. No i z przyjaciół Polski, no to tylko przywódca Gruzji udało mu się jakoś dolecieć, bo tam wtedy no ani z Watykanu nikt nie mógł tam przybyć, ani ze Stanów Zjednoczonych jakoś tak właśnie dziwnie. I można powiedzieć nad trumnami smoleńskimi no byli tylko ci, którzy mieli największy interes w usunięciu polskiej elity, czyli Rosja i Niemcy. To było takie zło wróżbne dla nas i takie bardzo tragiczne, że zostaliśmy sami, podobnie jak Ukraina dzisiaj jest sama. No, Polska jest przy Ukrainie, ale mówię, jeśli chodzi o wielkie imperia, które gwarantowały tam obronę, niepodległość, układ budapesztański, przypominam, z lat 90. w zamian za obronę, oddanie głowic atomowych. Bardzo dużo ich miała po Związku Sowieckim właśnie Ukraina. No to miała mieć zagwarantowane tam bezpieczeństwo, nienaruszalność granic i różne takie tam. Tego okazało się to nic
nie warte. W imię rozbrojenia, o którym mówi papież Franciszek,
ale to zaraz. I teraz zobaczcie. Czyli programu. Wracamy do Smoleńska. Wina Rosji jest bezsporna. To był zamach, nie? Tak jasno już mówi praktycznie otwartym tekstem, ale tak no nie wprost jeszcze, żeby jeszcze nie nadać temu jakiejś takiej, można powiedzieć, oficjalnej drogi, że Polska tu żąda i tak dalej, coś takiego. Ale Jarosław Kaczyński już otwartym tekstem mówi dziennikarzom, że Rosja się przyznała, że to był wybuch, czyli że to był zamach rosyjski, składając te dwie informacje razem. No to zaraz tutaj jest wina Tuska, a zaraz za nią jest wina Merkel. Zaraz za nią jest wina Merkel, bo przecież Merkel doskonale wiedziała, co się stało w Smoleńsku i później Tuska wzięła na szefa prezydenta
Europy. I teraz widzimy, jak Niemcy zachowują się wobec agresji Rosji na Ukrainę.
No sama powiedziałaś.
Zdradzają Ukrainę i zdradzają całą Europę.
Tak, dzisiaj nawet to Niemcy przede wszystkim, tam jeszcze im pomaga Belgia, jeszcze tam zdaje się Węgry, Austria, tam jakoś niejednoznacznie się zachowują, ale to Niemcy blokują kolejne sankcje na swojego wspólnika, mordercę, zbrodniarza wojennego, ludobójcę Putina. Bo tak trzeba dzisiaj mówić. Kto współpracuje dziś z Putinem, współpracuje z Hitlerem, współpracuje z ludobójcą, nie? Stąd wyciągnięcie tematu Smoleńska uruchomiłoby lawinę, taką można powiedzieć w dominie, nie? Jak to jeden klocek przewraca drugi. Nie wystarczy przewrócić Putina. Putin tak się obwarował, dlatego go tak wspierają Niemcy, dlatego go tak wspiera papież Franciszek, dlatego go tam część elity zachodniej, także amerykańskiej, wspiera, bo oni dokładnie rozumieją, kiedy Putin się przewróci, czyli jego zbrodnie wszystkie z przeszłości także wyjdą na jaw, bo dzisiaj no to wszyscy tam potępiają i tak dalej, oczywiście nic nie robią, ale kiedy zbrodnie z przeszłości Putina by
wyszły. Masz na myśli katastrofę smoleńską?
Między innymi, ale tam przecież więcej tych zbrodni. Było tu i Holendrzy przypominają atak na 300 obywateli Holandii, Indonezji zdaje się i Australii głównie, nie? Także tych zbrodni jest więcej, no to kto jest jego wspólnikiem? Kto go hodował? Kto go, że tak powiem, zapraszał do różnych G20, tu, srutu, tutu i tak dalej.
Zelański, tak jak mówiliśmy, prezydent Ukrainy przypomniał o Smoleńsku.
To byłby wstrząs światowy, nie? Czyli... Widać po tym, za chwilę przejdziemy do papieża Franciszka, bo papież Franciszek mówi o rządzie światowym, o takim pokojowym współistnieniu tych imperiów i tak dalej. No takie kucypały opowiada, ale zaraz, chwileczkę, jeszcze pozwól, że skończę. Czyli z jednej strony w elitach globalnych, nie, mamy już gotowy scenariusz rządu światowego, likwidacji państw narodowych, jakiegoś tam rozbrojenia, likwidacji Stanów Zjednoczonych. Franciszek już o tym mówi, takie wizje niby, że to kobiety jeszcze tak, wiesz... Tam.
Jednocześnie nie potępiając Rosji, Putina,
ale nie, no, gdzieś tam.
Za atakowanie Ukrainy, ale to zaraz, i zabijanie dzieci.
Zaraz przejdziemy do tego zdrajcy cywilizacji zachodniej papieża Franciszka, ale tylko chciałem dokończyć tę myśl, że jest już jakiś globalny spisek, który właśnie miał prowadzić do tego świata bez granic, kajne grance, czy grance jakoś, nie, tak, nie? Jakoś to tak. Taki różny, taki trochę czerwony
ale
baran
teraz,
to śpiewał.
Dobrze się zachowuje,
no, tam niech się tam
pomaga Ukraińcom,
zachowuje. No, od artystów nie zawsze musimy wymagać
uchodźców.
Jakiegoś rozsądku geopolitycznego. Ale... Chyba, że to jest Jaromi na przykład. Pozdrawiamy Jaromiego. Jaromi tam zawsze jest na topie.
Wracając do katastrofy smoleńskiej.
Czyli mamy elitę, która chce budować nowy, wspaniały świat, nowy światowy porządek, już jakieś tam globalne rozbrojenie, likwidację państw narodowych i tak dalej. No i mamy gdzieś jeszcze, można powiedzieć, ludzi z Bożym instynktem, nie? Nie mówię, że tylko chrześcijan, bo to ten Boży instynkt, on się objawia w sumieniach wielu ludzi, bo przecież Bóg dał sumienie i pewną mądrość każdemu, niezależnie od religii,
no
niezależnie też od tego, czy jest nowonarodzonym chrześcijaninem, czy nie. Nowonarodzeni chrześcijanie mają jaśniej to widzą. Stąd też no, taka ciekawa inicjatywa takiego poparcia przez pastorów i członków kościołów ewangelicznych, właśnie Ukraińców, właśnie prezydenta Zełenskiego. To jeszcze na koniec więcej o tym powiemy. Tak pokazuje różne wątki, ale z różnych stron ujawniają się siły dobra. Nie? Mamy ten spisek zła, żeby zrobić zajednione sztaty na całym świecie, nie? Rząd światowy i takie różne tam rzeczy, czyli globalistów, takich komunoglobalistów, nie? I tu na czele właśnie Xi Jinping i Putin tego świata globalnego. Oczywiście na Zachodzie też mają swoich odpowiedników. Papież Franciszek, Merkel, tu zobaczymy prawdopodobnie. Biden też jest w tej grupie. No zobaczymy,
jak
on się będzie zachowywał. Na razie nie za dobrze.
Z Andrzejem
ale... Zobaczcie, że gdzieś zaczyna dawać o sobie znać jakaś sieć. Prawdopodobnie to nie jest sieć formalna, ale ludzie w różnych miejscach tej struktury globalnej zaczynają dostrzegać, że albo idziemy w przepaść globalizmu, czyli komunizmu, albo jeszcze jest szansa cofnąć ten, no, niestety bardzo zły kierunek zdarzeń. I tak rozumiem, że najpierw analityk, czyli jest wśród ekspertów zrozumienie tego zjawiska, że teraz jest czas na pokazanie prawdy o Smoleńsku, bo ona obnaży nie tylko Putina, który już jest obnażony jako morderca, ale obnaży wspólników na Zachodzie Putina. I to jest najgroźniejsze dla rządu światowego, dla, no, można powiedzieć, tych sił globalnych.
Analityka...
Że tu te gacie zostaną zdjęte na Zachodzie. Kto współdziałał z Putinem? I tego się boi Zachód, można tak powiedzieć, dzisiaj. Także najpierw jacyś spece z wywiadu, nie? Mówię o tym analityku, później prezydent Zełenski, Oczywiście głupi ruski się, kacap się, że tak powiem, puścił farbę. Nie mógł głupek wytrzymać. No, no chyba, że jest agentem naszym. I on tak celowo, że tak nie wiem, taki scenariusz, wiesz, ja sobie różne tam A, B i C mogę wyobrażać, ale zakładam, że to jest kacap sprawdzony tam, wiecie, w ogniu KGB i GRU, także on po prostu nie wytrzymał. Tak jak taki głupi siatkarz był taki, spirytow czy jakiś inny. Ale pies tam sabaka, jewo i tak dalej, to on zawsze tak nie wytrzymywał i tego, to tak ten piesek Putina, ten Rogozin...
Za mocno się poczuł.
Wziął i puścił farbę i przyznał się przed całym światem, później skasował tego tweeta bardzo szybko, przyznał się przed całym światem, że to Rosja dokonała tego zamachu. No i teraz właśnie wchodzi Jarosław Kaczyński. Zobaczcie, że to jest skorelowane z wizytą Bidena. Wczoraj mówi, dzisiaj Biden. Jarosław Kaczyński wczoraj jasno mówi, wiem, co stało się w Smoleńsku. No jeszcze wam nie powiem, ale między wierszami wam powiem, nie? To jest taka taktyka. No i teraz przyjeżdża Biden, a Jarosław mówi o Smoleńsku. Biden powinien odpowiedzieć.
A wcześniej...
Milczenie Bidena będzie oznaczało związek z Rosją. To jest proste jak 2 razy 2.
Wcześniej mówił
o tym... ciekawa gra.
Władimir Zełenski, prezydent Ukrainy. Pamiętamy straszną tragedię w Smoleńsku w 2010 roku. Pamiętamy, jak były badane okoliczności tej katastrofy. Wiemy, co to oznaczało dla was i co oznaczało dla was milczenie tych, którzy wszystko dokładnie wiedzieli, ale cały czas oglądali się jeszcze na naszego sąsiada.
Ta.
Rzeczywiście. Zełenski, Kaczyński, wcześniej analityk były z rządu USA, ale teraz Joe Biden. No to powiedzmy, przejdźmy do tego wątku. W takim razie jutro spotkanie Joe Biden, Andrzej Duda. Dzisiaj już za chwilę
Rzeszów.
Ma lądować w Rzeszowie. Prezydent
tam Duda też ma go witać,
USA i ma witać go nasz prezydent Polski. Czego się spodziewasz? Powiedziałeś, że jeśli Joe Biden nie powie nic o Smoleńsku, przynajmniej, no, nie mówimy no to, oficjalnie, ale przynajmniej nieoficjalnie... No,
oficjalnie to nie będziemy wiedzieli, co powiedział.
No właśnie.
Nie jestem ale zaproszony na te rozmowy.
Jeżeli będzie ten temat poruszany, przynajmniej nieoficjalnie, to twoim zdaniem jakie będą konsekwencje tego spotkania?
Jeśli Biden nie jest w bezpośrednim układzie z mordercą Putinem, nie, to przynajmniej nieoficjalnie, tak jak mówisz, bo być może tam w przemówieniu, no to on nie ogłosi tego i tak dalej, ale doprowadzi do tego, że sprawa smoleńska wyjdzie na, można powiedzieć, światło dzienne.
W jaki
na poziomie, jak to mnie nie pytaj, bo ja to w ogóle pojęcia zielonego nie mam.
Pamiętamy, jak środowisko Idź Pod Prąd wystosowało petycję do poprzedniego
Donalda
prezydenta
Trumpa.
USA, Donalda Trumpa. Zebraliśmy ponad 100 tysięcy podpisów wymaganych miesiąc, zdaje się.
Tu właśnie zabrakło nam chyba 700, tak. Drugą petycję, to żeby Chińczyków za dupę wziąć za COVID, to tu udało się 100 tysięcy zebrać i rzeczywiście Donald Trump
wtedy odpowiedział,
że tu jest wina. Tam było takie wystąpienie publiczne po tej petycji Trumpa, gdzie obwiniał komunistyczne Chiny za różne rzeczy. Niestety za tym nie poszły wykonawcze różne działania i Chińczycy dalej, że tak powiem, destabilizowali Stany Zjednoczone. A ta petycja, rzeczywiście bardzo ciekawe rzeczy się działy z tą petycją. Nawet minister Macierewicz w pewnym momencie już ją tak nawet poparł. Mówi, no to dobrze, ale tak widać było, że nie cieszy się, popierając u pana takiego Gromadzkiego, chyba w telewizji Republika był taki program i tam pan Gromadzki, o ile dobrze pamiętam nazwisko, to zadał mu to pytanie, no i on tak powiedział, no należy się cieszyć, no to dobrze i tak dalej, ale tak całym sercem ludzie, podpisujcie, to jest dla nas teraz dziejowa szansa. No takiego zrywu nie było, zabrakło tam 700 głosów, o ile dobrze pamiętam i no, praktycznie tu nastąpiła znowu na długie lata cisza. Rozumiem to w ten sposób, że nawet prezydent Trump nie chciał podjąć tematu Smoleńska. Nie?
No
że...
właśnie, ale wtedy nie było agresji Rosji na Ukrainę.
No tak.
Czy jakbyś tym sceptycznym obywatelom, czy w ogóle ludziom na świecie mógł wytłumaczyć, co katastrofa smoleńska ma wspólnego z wojną na Ukrainie?
Rosja odbudowuje swoją imperialną pozycję. Tak zwany upadek komunizmu, gdzie do dzisiaj każe nam się w tę bzdurę wierzyć, tu w naszej części świata to za takich architektów tego upadku uważany jest albo Wałęsa, który razem ze swoją żoną coś tam obalił, no albo papież Jan Paweł II, nie? To zobaczcie sobie film, gdzie jest teczka JP2, możecie na naszym kanale w playliście tam znaleźć ten film. To sobie obejrzcie, ci, którzy jeszcze nie znacie tej historii. Wmawiało nam się, jakaś aktoreczka taka powiedziała, że komunizm upadł tam, nie? Gdzieś w 89 czy jakoś tak roku.
No, tak, no
bzdura.
Jakoś tak.
Upadła tylko ta twardogłowa władza breżniewowska, a nowi komuniści, dużo mądrzejsi, dużo sprytniejsi, dużo lepiej wytrenowani na Zachodzie, przejęli władzę i po takim początkowym okresie, można powiedzieć, udawania chaosu, bo tu w sprawach siłowych to nigdy tam Rosja nie utraciła, czyli widać, że służby GRU, KGB i tak dalej, dalej trzymały, że tak powiem, Rosję. No ale był taki okres uśpienia Zachodu, że oto Rosja już jest rozwalona, że Rosja już ma takiego tam pijaczka za prezydenta, że już nikomu nie zagrozi, że jest przyjaciółką Zachodu. To nawet Wałęsa mówił, no upiłem tego ruskiego niedźwiedzia i dał mi tam papiery katyńskie, nie?
Jelcyna, tak.
Jelcyna, tak, no pamiętacie, no takie jaja, bo że taki jakiś drobny pijaczek, Rosja to już jest taki, tam już tylko źródło surowców może i o takich tam innych rzeczy, ale nie jest zagrożeniem. No i ten taki, to udawanie trwało przez parę lat, dopóki nie przyszedł towarzysz Putin. Kiedy przyszedł Putin, powiedział jasno, rozpad Związku Radzieckiego to największa tragedia. Naszym celem jest odbudowanie Sowietów. Odbudowanie Sowietów. Tam są różni jego pomagierzy. Z jednej strony taki wieszcz, ichniejszy towarzysz Dugin, a z drugiej strony kagiebista Cyryl, patriarcha tej cerkwi KGB, zwanej dla niepoznaki prawosławnym patriarchatem
również
Moskwy, czy jakoś tak.
Też
komunistyczny agent, Dugin, syn generała GRU, no i oni razem taki rosyjski tam z Putinem tworzą, no i stwierdzą, że najpierw trzeba wszystkie te republiki, które kiedyś należały do Związku Sowieckiego, z powrotem pod but Rosji, a potem te wszystkie państwa, które należały do bloku wschodniego, do RWPG, do Układu Warszawskiego. Tu w tej grupie już też jest, przypominam, Polska. Także to jest ten związek pomiędzy Smoleńskiem a Ukrainą. Rosja chce znowu być imperium, które będzie graniczyło z Niemcami. I to jest dla Polaków najważniejsza wiadomość, bo to oznacza, najpierw zlikwidują Ukrainę, a potem zlikwidują Polskę. I o tym zresztą Lech Kaczyński jasno, dokładnie miał świadomość.
I kiedy, mówił o tym w Tbilisi.
Kiedy armia Mordoru atakowała Gruzję, to ryzykując własne życie, zebrał innych jeszcze przywódców z państw nadbałtyckich i tu z innej okolicy i zabrał ich w samolot i pojechał do, tak jak mówisz, tam na wiec w Tbilisi i tam powiedział te pamiętne słowa, że jeśli dziś nie zatrzymamy Rosji, to dzisiaj Gruzja polegnie, potem Ukraina, państwa nadbałtyckie, a potem moja ojczyzna. Tak mniej więcej z pamięci cytuję. Za to zginął.
2008
mamy motyw,
rok.
Rozumiecie? To nie jest tylko, że mamy dowody wybuchu, mamy przyznanie się jakiegoś wypierdka putinowskiego Rogozina, ale mamy motyw. To Polska Lecha Kaczyńskiego stała na przeszkodzie właśnie drogi do podboju świata, no, bandytów, morderców, imperialistów rosyjskich.
2008 rok. Wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę, powiedział prezydent Lech Kaczyński 12 sierpnia 2008 roku na wiecu w Tbilisi, stolicy Gruzji. Rzeczywiście 2 lata później.
Niespełna 2 lata później został zamordowany.
Nie żył. Niedawno wizyta jego brata Jarosława Kaczyńskiego w Kijowie, no, przypomniała nam o o tym wiecu, o tym spotkaniu, które można powiedzieć poprowadził Lech Kaczyński w Gruzji. Miejmy nadzieję, że to spotkanie w Kijowie również będzie miało pozytywne skutki, a nie skończy się tak, no na jak pewno, w 2010 roku.
Na pewno sytuacja geopolityczna jest teraz lepsza dla pokazania prawdy. Rzeczywiście ten wyjazd premiera i wicepremiera do Kijowa wraz z przywódcami innych państw, to było nawiązanie do tej wizyty w Tbilisi. Mówiliśmy tu zaraz po tym w telewizji Idź Pod Prąd, specjalny program był temu poświęcony. Myślę, że dzisiaj no, Putin już jest, że tak powiem, passé dla wszystkich ludzi należących do wolnego świata. Nie? Czyli nawet jak ktoś popiera Putina, tak jak Orban, jak Merkel, tam jakieś alter ego Merkel, czyli Schulze jakiś tam, nie? Schulze. Kiedyś to tak brzydko, nie? To nie, to Scholz. Nie? No niech tam będzie, czy tam Scholz może. Scholz, nie? Pies trącał. No Merkel tylko, że w spodniach teraz, nie? Dla niepoznaki.
Merkel też była w spodniach.
Aha.
Też chodziła. To ten
a ten powinien w spódniczce se lata. O, to już by pasowało. To wtedy bym zapamiętał jego familius jemiu, czy jak to się tam nazywa.
To w takim razie, dlaczego Kaczyński nie mówi wprost? Dlaczego Kaczyński wie, ale nie powie?
No
na
tutaj
co czeka?
Myślę,
na
że...
Bidena?
Uwarunkowania właśnie geostrategiczne są kluczowe, nie? Że zresztą troszeczkę Kaczyński o tym powiedział, że jeśli by w jakiś zły sposób to opublikowali, to zaraz rodzima agentura ich zakrzyczy i wyśmieje. Nie? On to tam, nie pamiętam w którym, wielu ludzi... No w każdym razie jasno mówi, że gdyby to tak wprost powiedzieli teraz, to zostałoby to wyśmiane.
Natomiast będziemy tę sprawę odpowiednio podnosić, jednak nie chcemy, by była ona wykorzystana przez totalną opozycję, żeby zmienić temat i wrzeszczeć.
Tak, czyli widać, że
powiedział Kaczyński,
spodziewa się jakiegoś zgiełku medialnego przede wszystkim przez agenturę Putina w Polsce, nie? No ale ja się pytam Jarosława Kaczyńskiego, no rządziłeś ile tam lat już? No dużo, no 6 czy ileś rządzisz, nie? Dlaczego ta agentura Putina w Polsce funkcjonuje? Dlaczego dopiero teraz tego szpiega na przykład z magistratu warszawskiego dopiero teraz się odkryli? Teraz drugiego już odkrywają, że jest na emeryturze, ale współdziałał prawdopodobnie z tamtym pierwszym. Dlaczego dopiero teraz? Nie? I to takich pytań, dlaczego dopiero teraz, to ja bym mógł jeszcze kilkanaście postawić. Wczorajśmy stawiali, dlaczego dopiero teraz mówisz o obniżce podatku, nie? A nie 6 lat temu, miałbyś Polskę za sobą, mógłbyś robić co chcesz. No.
Wizyta.
Pasmo zmarnowanych szans, to jest moja ocena pisowskich rządów na dzisiaj. No ale dobra, no. Teraz walczą o sprawę najważniejszą, bo sprawa smoleńska to jest klucz do układu, do obalenia układu, można powiedzieć, globalistycznego, którego jednym z celów jest likwidacja Polski. Oczywiście wszystkich państw narodowych, no ale my jesteśmy Polakami, no to mówimy o Polsce. Jeśli by Ukraińcy nie postawili tak twardych warunków, jeśli by swoją krwią nie zapłacili za klęskę Putina, to dzisiaj bylibyśmy praktycznie już połykani przez nowy jakiś światowy system gułagu.
Zanim przejdziemy do wizyty Joe Bidena w Polsce, który dzisiaj za niedługo ma lądować na lotnisku w Rzeszowie, ma być powitany przez prezydenta Dudę, pokażmy fragment orędzia prezydenta Polski wyemitowane wczoraj wieczorem. Polska potrzebuje więcej Ameryki i wracamy za chwilę.
Jutro w Polsce rozpocznie się dwudniowa wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Obecność przywódcy Ameryki w naszym kraju w tym trudnym czasie to niezwykle ważny sygnał potwierdzający strategiczne relacje polsko-amerykańskie. Sojusz polsko-amerykański jest silny, niezależnie od tego, kto zasiada w Białym Domu i niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce. Jest silny, ponieważ zbudowany jest na wspólnie wyznawanych wartościach – wolności i demokracji. W sytuacji prawdziwego zagrożenia widzimy wyraźnie, że silne amerykańskie przywództwo jest potrzebne światu. Widzimy, jak ważna jest obecność i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie. bezpieczna Polska i Europa potrzebują więcej Ameryki, zarówno w wymiarze wojskowym, jak i gospodarczym. O tym właśnie będę rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej.
No właśnie, widzimy, jak ważna jest obecność i zaangażowanie USA w Europie. Bezpieczna Polska i Europa potrzebują więcej Ameryki, mówi prezydent Andrzej Duda w przeddzień wizyty Joe Bidena w Polsce. No to czemu Andrzej Duda lata do Chin, podpisuje wszechstronne partnerstwo strategiczne z komunistycznymi Chinami, czyli największym wrogiem i Stanów Zjednoczonych, i wolnego świata?
No, dobre pytanie. Może kiedyś historycy powiedzą, jak to jest. No.
Czy on nie rozumie, że gra na dwa fronty? Czy on... Nie wie, jakie jest.
Pozwól, że odpowiem troszeczkę inaczej. Powiedział prezydent Duda, że tym spoiwem między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest wolność i demokracja.
Że to są wspólne wartości.
Ale czy towarzysz Putin... Czy jakby towarzysz Putin nie przyleciał do Polski, to też by nie mówił o wolności i demokracji? To jest za słabe.
Też jest demokracja.
A czy, że tam jest największa w świecie wolność i demokracja? Czy to co, patriarcha Cyryl sam ci to powie i tak dalej. Także powiedzenie wolność i demokracja to wszyscy tymi... To się stało już frazesem, nie? Komuniści zrobili z tego frazes. Ale... I tu Jarosław Kaczyński był lepszy od Dudy w Kijowie, bo powiedział o chrześcijańsko-amerykańskich wartościach. Chrześcijańsko!
Nawet nie katolicko.
No dokładnie, to mówię, też całym...
Też Biden jest katolikiem.
W tym programie mówiliśmy o tym więcej. I Duda, jeśli by chciał powiedzieć prawdę, to powinien powiedzieć, fundamentem naszej relacji są wartości biblijne. To stąd jest wolność, to stąd jest ten sposób zarządzania, bo przypominam, że on się w kościołach już pojawił pierwszego wieku. Można to sobie w Biblii sprawdzić. Na przykład w liście do Koryntian jest mowa o pewnych decyzjach podejmowanych demokratycznie w kościele, choć wtedy był cesarz, wiecie, oczywiście była też wcześniej demokracja grecka, ale to chrześcijaństwo przeniosło te wszystkie wartości dobre z poprzednich różnych cywilizacji do naszego świata. Dlatego o naszej cywilizacji mówi się cywilizacja chrześcijańska. I ja pisałem o tym parę lat temu, już nie pamiętam, to był chyba 2017 rok, o ile dobrze pamiętam, kiedy była dyskutowana przeniesienie baz wojskowych, części żołnierzy z Niemiec do Polski. Fort Trump, o takie hasła tam wtedy chodziły. Ja napisałem tak. Sojusz gospodarczy, sojusz polityczny, ani militarny nie wystarczą do trwałego zespolenia Polski ze Stanami Zjednoczonymi. I to powtórzył Jarosław Kaczyński, mówiąc, że trzeba więcej chrześcijańskiej Ameryki w Polsce. No teraz Duda tak troszeczkę już niezbyt tam już precyzyjnie powiedział więcej Ameryki. No ale dobra, no Ameryka, wiadomo, że to jest państwo Biblii. Każdy, kto widział jakiś film z sądu amerykańskiego, no to tam o taka duża, proszę, tu ręka i przysięga na Biblię, nie? To teraz dopiero taki jest pomysł, żeby przysięgać na Koran, jak tam ktoś jest, czy coś takiego, różne tam jakieś rzeczy, ale kiedyś, mówię, normalna ta Ameryka, ta konserwatywna, fundamentalna, chrześcijańska Ameryka, to było oczywiste, że to Pismo Święte, to Słowo Boga, nie żaden Kościół, bo to nie chodzi o to, że tam Kościół taki czy śmaki, absolutnie żaden papież, żaden biskup, to Biblia, to Bóg mówi do nas w swoim słowie. To jest przesłanie Ameryki, a już kto jak odpowie na przesłanie Jezusa Chrystusa objawione w Biblii, to już jest sprawa indywidualna. Każdy, że tak powiem, zależnie od tego, czy uwierzy w Jezusa, czy go zlekceważy, no to, że tak powiem, konsekwencje poniesie na własnej skórze, grzbiecie, czy wiecznym losie. Nie? To jest fundament, dziedzictwo Ameryki. Nie? Dlatego no Duda tu, no szkoda, że tak nie zaakcentował, bo ja mówię, bez fundamentu wspólnego, cywilizacyjnego, czyli odwołania się bezpośrednio do Biblii, a nie do Kościoła katolickiego, który dzisiaj służy już diabłu, służy komunizmowi w sposób oczywisty, mówię o Kościele hierarchicznym. Możemy przesłanie w czasie wojny, kiedy Putin nas atakuje, papież mówi, że trzeba zmniejszyć wydatki na zbrojenia i że zbrojenie się to szaleństwo, nie? Noż to
zaraz do tego przejdziemy.
Bardziej przejrzystej, agenturalnej działalności na Zachodzie, bo przecież to nie jest do Rosjan przesłanie, to jest przesłanie do świata zachodniego, bo tu
to jest
Kościół...
przesłanie do wszystkich, czyli również do Ukraińców.
Chodzi mi o to, że Kościół katolicki ma najwięcej, można powiedzieć, wyznawców w świecie zachodnim, a nie w wschodnim, nie w dziczy jakiejś tam azjatyckiej, nie? Czyli to jest, można powiedzieć, kastrowanie, jak na Twitterze pokazałem. To, co robi towarzysz papież, zbrodniarz komunistyczny, to jest osłabianie, kastrowanie dokładnie mentalności, duchowości państw Zachodu. Tu pastor Dawidowicz bardzo ładnie dał odpór tym pacyfistycznym, diabelskim bzdetom Franciszka. Tu możecie sobie zobaczyć, jak pięknie pastor Dawidowicz o tym mówi, że pacyfizm może być narzędziem szatana. W przypadku Franciszka po prostu tak jest. Stąd tutaj odwołanie się do Biblii i tego biblijnego, ewangelicznego chrześcijaństwa jest kluczem do przetrwania cywilizacji.
Znaczy, Andrzej Duda jest w stanie do czegoś takiego się odwołać. Przecież on... No, trudno powiedzieć, żeby podstawą katolicyzmu dzisiejszego i nie tylko było Pismo Święte.
No tutaj akurat...
Raczej podstawą katolicyzmu jest papież Franciszek, a papież Franciszek, no nie słyszałam, żeby potępił Rosję Putina za napaść na Ukrainę. Za...
Nie, no on się lituje nad biednymi rosyjskimi chłopcami, którzy tam się zabijają... męczą, gwałcąc Ukrainki mniej więcej.
I zabijając, no, tak mówiąc, ukraińskie dzieci.
Pokazując zbrodnie tego diabelskiego wysłannika na tam, jak to mówią, stolcu Piotrowym, no to sobie to wyobraźcie.
Jak Duda może się oprzeć na Biblii, skoro jest katolikiem, który się opiera na katolicyzm, na papieżu?
No nie tylko Duda jest katolikiem i to takim popieranym przez część biskupów amerykańskich jest sam Biden, chociaż on jest zwolennikiem na przykład aborcji.
Jest jednak... przyjacielem, czy bardzo dobrym znajomym papieża Franciszka, bo to papież Franciszek dawał mu jeszcze, jak nie był prezydentem, udzielał mu komunii, o tym mówił Biden. Chyba po to,
chwalił
żeby,
się, tak,
żeby
tak,
wygrać.
Żeby katolicy na niego zagłosowali.
Wygrać z protestantem Donaldem Trumpem.
Mm-hmm. Myślę, że żaden z tych ludzi, ani Duda, ani Biden, no nie są ludźmi specjalnie dużą wartość przywiązującym do słowa Boga, czy do istnienia samego Boga. Nie? Robiąc różne brzydkie rzeczy, jeden i drugi, nie widziałem, by oni się jakoś tam kierowali moralnością chrześcijańską, wytycznymi, które mamy w Biblii, czy w jakiś sensowny sposób mówili o Biblii. Czyli o ich chrześcijaństwie ani jednego, ani drugiego to szkoda gadać. Ale to, co mówiłem chyba wczoraj i powtarzam zresztą zawsze. Politycy, oni w systemach wolnego świata, oni są pod dużą presją, nie może jedyną, ale jednak dużą presją swoich elektoratów, czyli można powiedzieć narodów. Odwracając to, można powiedzieć, każdy naród ma takie władze, takiego Dudę, na jakiego zasługuje. Nie?
No i takiego Bidena.
I takiego Bidena, tutaj oczywiście równość jest, nie? I mamy no, dwóch takich niespecjalnych przywódców, mówiąc delikatnie, dlatego, że zarówno naród polski, jeśli chodzi o rozwój duchowy, niespecjalnie, że tak powiem, odrobił pracę domową, jaki był czas, naród ukraiński odrobił. I mówiliśmy, jak chrześcijaństwo...
Jakiego ma przywódcę,
jakich ma żołnierzy, jakich ma generałów, pułkowników, kapitanów, majorów, tam pominąłem, mam nadzieję, że wybaczą, poruczników i do najmniejszego stopnia, do szeregowca tam na Ukrainie. Tam już jest około 1 000 000 nowonarodzonych chrześcijan, albo, znaczy już nowonarodzonych chrześcijan to pewnie dużo więcej, członków kościołów protestanckich jest już tam ponad 1 000 000, 3 uniwersytety chrześcijańskie, tworzenie nowej elity przez ostatnie 20 lat naprawdę szło tam pełną parą. Wielu polityków ukraińskich to są nowonarodzeni chrześcijanie i członkowie protestanckich kościołów, nie? Także... Pan Turczynow na przykład i tak dalej, tam wiele takich nazwisk, oni się nie kryją, oni się przyznają do tego, że są nowonarodzeni, że należą do kościołów protestanckich, odeszli od tych tradycyjnych kościołów, czyli prawosławnego, grekokatolickiego, czy tam w mniejszości bardzo katolickiego, są dzisiaj protestantami. I tu nacisk naszych społeczeństw, dlatego tu jest tak ważna rola kościołów w tym momencie. Ja to mówiłem już, 2 lata temu, po przyjeździe, nie, to już było 4 lata temu, po przyjeździe ze Stanów Zjednoczonych w 2018 roku, mówiłem jasno, komuniści przejęli kościoły. Dlatego jest taki zły stan społeczeństwa amerykańskiego. I podobnie po wybraniu Bidena też mówiłem. Jeśli ma przyjść od nowa, to ona nie przyjdzie przez nową partię, przez nowego kandydata z partii republikanów, czy powrót Donalda Trumpa. Nie, to są wszystko drogi fałszywe. Odrodzenie Ameryki, jeśli ma się dokonać, to dokona się w kościołach protestanckich. To stamtąd przyjdzie ten nowy, można powiedzieć, duch powrotu do tych dobrych tradycji wolnościowych amerykańskich. Nie? I to samo można powiedzieć o Polsce. Dlatego dzisiaj uruchomiliśmy kolejny sposób wsparcia, bo od pierwszych dni mówiliśmy, modliliśmy się za Ukrainę, pomagaliśmy sierotom, kobietom i cały czas to robimy. Ale dzisiaj nowa inicjatywa, w której i ty możesz bez wychodzenia z domu wziąć udział. Otóż napisaliśmy list wsparcia w imieniu właśnie ewangelicznych chrześcijan Polski, czyli w imieniu polskich protestantów, mówiąc tak już troszkę, można powiedzieć, historycznie. Możesz dzisiaj pokazać, że tak jak zdradził Kościół, w dużej części Kościół prawosławny, tak jak zdradził Kościół katolicki na czele ze swoim papieżem, to protestanci polscy jasno stoją po stronie wolności, jasno stoją po stronie prawdy, jasno stoją po stronie niesłusznie zaatakowanego, po stronie zabijanych, gwałconych kobiet, zabijanych, prześladowanych dzieci ukraińskich, sierot, których teraz przybywa w zastraszającym tempie i oczywiście całego narodu ukraińskiego. Możesz podpisać ten list otwarty, który jest głosem środowiska protestanckiego w Polsce, żeby pokazać, że nie wszystkie kościoły się sprostytuowały. Nie wszystkie są jak cerkiew moskiewska czy cerkiew rzymska. To jest zadanie dla pastorów, to jest zadanie dla ciebie, dla zwykłych chrześcijan w różnych kościołach. Teraz rozpropagujcie ten list, żeby on szybko zyskał setki, a może i tysiące osób, które go popierają. Bardzo was serdecznie o to proszę. To jest dzisiaj bardzo ważne świadectwo prawdy. Prawosławni zdradzili. W większości mówię o kościele moskiewskim. Hierarchia katolicka zdradziła. No to teraz niech pokażą się pastorzy i wierni kościołów biblijnych, protestanckich. To jest czas na nas.
Ewangeliczni chrześcijanie z Polski wspierają naród ukraiński i prezydenta Zełenskiego. Na stronie petycjeonline.com opublikowaliśmy dziś list otwarty do prezydenta Ukrainy. Pod listem podpisali się już pastorzy Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, Paweł Chojecki, Radosław Kopeć, Paweł Machała, Michał Fałek i pastor Ireneusz Dawidowicz ze zboru Drogi Zbawienia Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Link znajdziecie na czacie, w opisie programu. List dostępny jest również po ukraińsku, angielsku i niemiecku. I uwaga, by podpis był ważny, trzeba potwierdzić go na swojej skrzynce mailowej.
Także szczególnie dziękuję Irkowi, pastorowi baptystów z Białegostoku, też był niedawno u nas, że no, zdecydował się poprzeć, tak, można powiedzieć, inicjatywę, która będzie budziła strach u wielu pastorów. Będą mieć przeróżne, no, podpisać czy nie podpisać, zrobić, nie zrobić i tak dalej. Irek nie miał wątpliwości. Sprawa jest po pierwsze ważna, arcyważna, jeśli chodzi o jasne świadectwo polskich chrześcijan, i arcypilna. To już na wczoraj.
Szczególnie,
także podpisz dziś.
Szczególnie, że ze strony Watykanu na przykład taki głos jak papieża Franciszka, tutaj mamy głos pastorów protestanckich z Polski, a papież Franciszek: zrobiło mi się wstyd, kiedy przeczytałem, że grupa państw zgodziła się podnieść o 2% PKB wydatki na zbrojenia jako odpowiedź na to, co się dzieje. Szaleństwo. Podstawowy problem jest ten sam. System władzy na świecie wciąż przypomina grę w szachy. Potężnie analizują ruchy na szachownicy, budują strategię, aby zwiększyć swoją dominację. Ze szkodą dla innych, powiedział papież. Rozwiązaniem nie jest więcej broni, więcej sankcji, więcej sojuszy polityczno-wojskowych, ale zupełnie inne podejście, inny sposób rządzenia zglobalizowanym światem i nawiązywania międzynarodowych stosunków bez pokazywania kłów. Taki model już, dzięki Bogu, istnieje, ale póki co nadal podlega systemowi władzy opartemu na dominacji ekonomiczno-technokratyczno-militarnej. To w takim razie jaki według Franciszka powinien być ten nowy, wspaniały świat? Jeden rząd światowy bez kłów, bez broni, bez granic?
Oj, jaki powinien być świat? No, ja tu już wertuję Biblię, żeby wam coś przeczytać. Franciszek, tak jak powiedziałem, głównie jego tuba rezonuje wśród państw Zachodu, nie? Wśród cywilizacji chrześcijańskiej. Nie? W Azji, no to tam może nie jest za bardzo słuchany, na pewno nie w Rosji, nie w Chinach. Czyli ten apel o rozbrojenie nie dotyczy Rosji i Chin, tylko jest ściśle związany z decyzją państw NATO. Bo właśnie państwa NATO pod wpływem agresji rosyjskiej wreszcie zdecydowały się, żeby te 2% to minimum, które NATO wyznaczyło, rzeczywiście realizować. Bo to było 1%, to był 1,3 chyba Niemcy miały. Tam zdaje się Polska i jeszcze ktoś, już nie pamiętam kto, rzeczywiście te 2%, chociaż te polskie 2% jest słabe, ponieważ spora część tego idzie na socjal wojskowy, wiecie, na osiedla, na jakieś emerytury, tam bzdury różne takie, czyli to nie jest w rzeczywistości pieniądz na mądre zakupy zbrojeniowe, no ale niech tam już będzie te 2%. I teraz papież Franciszek chce doprowadzić do rozbrojenia świata zachodniego, przede wszystkim do rozbrojenia lub osamotnienia przynajmniej na początek Stanów Zjednoczonych, po to, żeby utorować drogę Armii Czerwonej czy Armii Żółtej, nie? Czyli albo rosyjskiej, albo komunistów chińskich. Nie? To jest prawdziwy cel tego sługi diabła, zdrajcy, zaprzaństwa. No nie ma w języku polskim słowa, które można by określić na to, co robi papież Franciszek. Jezuita. Jezuita. To jest też bardzo ważne, bo jezuici są wychowankami Moskwy. Tu się myśli, że to tam gdzieś z Hiszpanii jezuici. Nie. Współcześni jezuici. Zakon tamten został zlikwidowany. Tak, w XVIII wieku został zlikwidowany zakon jezuitów, ten hiszpański. Ale powstał w to miejsce rosyjski zakon jezuitów i teraz on kontroluje Kościół rzymskokatolicki przez komunistę papieża. A co wam chciałem przeczytać? Jest obraz czasu apokalipsy, nie? My jesteśmy przed czasem apokalipsy, nie wiemy, kiedy nastąpi to jakaś przyszłość bliższa, dalsza, no ale wiemy, jaki będzie koniec i wtedy możemy zobaczyć te zmiany, które teraz są pod kątem właśnie optyki końca czasów. Jeśli otworzycie sobie Księgę Apokalipsy, zobaczycie tam 6 rozdział i są ci tak zwani jeźdźcy apokalipsy. Tam Jezus zdejmuje te pieczęcie, czyli pozwala na krótko szatanowi działać i pojawia się pierwszy koń. To jest 6 rozdział Apokalipsy, 2 werset. I widziałem, a oto biały koń. O, biały, czyli na pewno pokojowy, nie? Gołąbek pokoju właśnie tutaj.
No papież też na biało.
Papież tam opowiada, jak to będzie taki świat kobiecy, bez wojen, bez broni. No przeczytaj ten opis tego oszusta. Jak on tam opisuje ten świat, do którego rzekomo on doprowadzi?
rozwiązaniem nie jest więcej broni i tak dalej, ale inny sposób rządzenia zglobalizowanym światem, zupełnie inne podejście i inne podejście do nawiązywania międzynarodowych stosunków bez pokazywania kłów. Taki model już dzięki Bogu istnieje. Mhm.
Czyli tak bez broni będziemy wszyscy pokojowo z ruskimi, z kacapami i z komunistami i chińskimi będziemy tak pokojowo współistnieć, będziemy rysować tam na jakieś na chodnikach Armii Czerwonej, będziemy jakieś kwiatuszki, bratki, sratki i buławatki. No a opis biblijny jest taki. Biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Czyli pierwszy koń apokalipsy, to jest podbój całego świata. Jak myślicie, gdyby świat cały był równomiernie uzbrojony, to jakby ten podbój się zakończył? A dokładnie tak, jak próba zdobycia Ukrainy. Ale kiedy tacy arcyłotrzy jak papież komunista Franciszek i polityczni jego współpracownicy rozbroją świat zachodni, a świat, Biblia opisuje, skąd przyjdzie atak. Z północy, tu od Izraela jest liczony z północy, czyli Moskwa, i ze wschodu, czyli Pekin. Do widzenia. Cały świat przez te dwa państwa zostanie zdominowany, jeśli właśnie rozbroi się Zachód. Czyli dzisiaj słuchasz Kościoła katolickiego, słuchasz papieża katolickiego, to pamiętaj, że to jest głos diabła w twoim domu i w twoim umyśle, jeśli słuchasz tego agenta Putina.
Ukraińcy proszą o dozbrojenie, Ukraińcy proszą o pomoc militarną świata Zachodu. Świat Zachodu rzeczywiście odpowiada jeszcze nie tak, jakbyśmy chcieli, ale no, na przykład to zwiększenie wydatków na zbrojenia do 2% PKB jest jedną z takich deklaracji, a w tym momencie papież Franciszek mówi stop.
Można sięgnąć do historii. Ja
pamiętam, jest mu wstyd.
Kiedyś taką konferencję z IPN-u, gdzie było omawiane użycie pastorów, użycie duchownych, biskupów, także katolickich w komunistycznych celach. Nie? W 60-tych latach powstał taki ruch państw niezaangażowanych, tak zwanych, tam Tito, Jugosławia, o te, że tak powiem, taka niby trzecia siła, i jednocześnie wzrosło znaczenie tak zwanej Światowej Rady Kościołów, nie? Czyli taki ekumeniczny twór na zachodnim chrześcijaństwie, czy nowotwór, i Rosja miała tam nieskończenie wielu agentów, wśród oczywiście duchowieństwa katolickiego, no bo wybrali w końcu Franciszka, komunistę już takiego na sztywno. Możecie sobie obejrzeć, podkreślam, ten film, gdzie jest teczka JP2, to więcej zrozumiecie z tej układanki, ale także w świecie protestanckim, szczególnie wśród pastorów z NRD. Było bardzo wielu biskupów, takich tam profesorów różnych uniwersytetów, którzy byli zaprzańcami Moskwy wprost i występowali na arenie międzynarodowej, głosząc, wnioskując o pokój i rozbrojenie. O pokój i rozbrojenie. I kiedy tylko Moskwa chciała zbałamucić społeczeństwa Zachodu, wykorzystywała tych duchownych, żeby wzmóc to, co agentura robiła za pomocą różnych jaczejek, takich tam, wiecie, tych ekologiczno i różnych takich pacyfistycznych, nie? I od razu presja na rządy zachodnie, żeby nie zbroić się. Taki najbardziej znana działalność tych zdrajców przeróżnych, to kiedy Amerykanie wynaleźli i chcieli rozmieścić w Europie broń neutronową. No, taka broń, która, można powiedzieć, działa podobnie, jeśli chodzi, jak broń atomowa, ale nie niesie tych skutków niszczących i przede wszystkim nie pozostawia na długi czas promieniowania, które będzie skażało ten teren. Po prostu idzie wiązka neutronowa i niszczy tak zwaną siłę żywą przeciwnika, i po niedługim czasie zarówno te sprzęty, tam wszystkie czołgi, jak i teren, no nie jest wielce skażony, nie? No, czyli to była bardzo niebezpieczna broń, bo można ją było użyć bez wielkiej szkody, nie? I jeśli Amerykanie mieli tę broń, no to Rosja srała w gacie, bo praktycznie nie miała niczego, co by mogła przeciwdziałać, i wtedy uaktywniła swoją agenturę właśnie za pomocą duchownych, nie? Tylko wtedy jeszcze nie miała takiego bezpośredniego wpływu na papiestwo, jak ma dzisiaj. Dzisiaj Rosja i Chiny mają swojego papieża w Watykanie i kiedy hordy Putina atakują Ukrainę, no to ten zdrajca na tyłach mówi, no jak to zbroić się, no jak to 2% na NATO? Nie, nie lizja, towarzyści! Noż tam, drodzy katolicy, doda.
Andrzej Duda wypowiedział się o dyskusji na szczycie NATO, a także o wizycie Joe Bidena, która niebawem rozpocznie się w Polsce. Pokażmy najważniejsze fragmenty z wystąpienia prezydenta Polski i wracamy za chwilę również z waszymi komentarzami i pytaniami.
Dyskutowaliśmy te kwestie, które chciałbym w czasie tego szczytu poruszyć, które są dla Polski ważne, a więc przede wszystkim to, że trzeba zmodyfikować koncepcję strategiczną sojuszu na najbliższe lata, uwzględniając to, co stało się i to, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, uwzględniając to, co dzieje się w tej chwili na Białorusi, zmianę de facto architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy. W naszym przekonaniu wymaga to całkowicie nowego podejścia, wymaga to nowego charakteru obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO. To powinna być stała, wysunięta obecność obronna i to będzie jeden z naszych postulatów bardzo ważnych, zwiększenia tej obecności pod każdym względem, zmiany jej charakteru, zwiększenia obecności zarówno pod względem liczebności żołnierzy, jak również i pod względem infrastruktury obronnej, w którą ci żołnierze będą tutaj wyposażeni. Szanowni Państwo, to również jasne i wyraźne powiedzenie, że akt stanowiący NATO-Rosja z 1997 roku w wyniku działań rosyjskich de facto nie obowiązuje. Rosja, krótko mówiąc, swoimi działaniami, jak to mówią prawnicy, per facta concludentia, czyli przez czynności dokonane, jednoznacznie pokazała, że ten akt rozwiązuje. Uważam, że NATO powinno jasno i wyraźnie powiedzieć po prostu to samo. Nie ma tego aktu, przekreślić raz na zawsze ten fikcyjny już w tym momencie z winy Rosji dokument, więc o tym będziemy dyskutowali w czasie szczytu NATO. Trzeba dyskutować również i o środkach, które jeszcze możemy podjąć jako Sojusz Północnoatlantycki wobec Rosji, o kwestii polityki militarnej, o kwestii polityki sankcyjnej. To na pewno będą te tematy, które będziemy omawiali jutro. Ja bardzo mocno chcę podkreślić to, że prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdża właśnie do nas. To pokazuje, jakie jest dzisiaj znaczenie Polski, zarówno w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i państwa, które stanowi największy organizm państwowy na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Jakie są ustalenia szczytu NATO? Będą nowe grupy bojowe, dalsze wspieranie Ukrainy. Przywódcy sojuszu zdecydowali o dalszym dozbrajaniu Ukrainy. Szef NATO przypomniał, że kraje sojuszu już wyposażają państwo w zestawy przeciwpancerne, przeciwlotnicze i drony. Uzgodniliśmy, że zrobimy więcej, między innymi jeśli chodzi o wsparcie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i wyposażenia przeciwko zagrożeniom biologicznym, chemicznym, radiologicznym i atomowym. Chodzi między innymi o sprzęt do wykrywania, ochrony i medyczny, jak również szkolenie z dziedziny dekontaminacji i zarządzania kryzysowego. Jesteśmy zdecydowani, by zrobić wszystko, by wspierać Ukrainę. Rzeczywiście tak powiedział Stoltenberg, ale jednak pytany o polski plan misji pokojowej powtórzył, że sojusz nie będzie rozmieszczać swoich wojsk na Ukrainie, bo wywołałoby to bezpośredni konflikt z Rosją. Jak oceniasz ustalenia szczytu NATO?
Tchórza i być może zdrajcy, bo tam przypominam, że nie są do dzisiaj wyjaśnione związki z KGB czy tam z GRU tego Stoltenberga.
No mocne słowa.
No nie, to tam wszędzie można znaleźć w internecie, żadne tam mocne. Tylko, że no nikt
szef NATO jest zdrajcą.
No może tak być, no w każdym razie nie jest wyjaśniona jego ta mroczna przeszłość, ale nawet jeśli by NATO nie zamierzało tego robić, to powiedzenie tego jest zdradą. To powiedzenie tego jest zdradą, bo to jest zaproszenie Putina do jeszcze bardziej agresywnych działań. I nie ma co do tego chyba nikt wątpliwości. A teraz, jeśli chodzi o Ukrainę. Myślę, że Putin zobaczył, że nic mu tak naprawdę nie grozi, że nic mu nie zrobią. Nie?
A jeśli chodzi o grupy bojowe NATO?
Nie.
Od Morza Bałtyckiego po Morze Czerwone, 8 wielonarodowych grup bojowych.
No to już tam trochę,
nic?
Przecież już to jest trochę, no to coś tam 8 grup bojowych, co to jest? Nie? To nie jest żadna jakaś siła, to jest może tam, to są jakieś siły powstrzymywania, ale one nie grożą niczemu. To już tam inni politycy mówili, że no to machołki rozmieścić w Estonii. 5 minut i nie ma tej, no o Moskwy. No to by było. To by było, że tak powiem, rzeczywista jakaś odpowiedź, ale to tam jakieś kolejne, wiecie, bataliony, które tutaj lądują, to już Putina, wiecie, nie zrobi na nim żadnego wrażenia. To nie są przecież siły inwazyjne w żaden sposób. Putin już wie, że Zachód mu nic nie zrobi, nie? Że ma tak rozlokowanych wspólników w Watykanie, w różnych innych stolicach, że to będą tylko ładne słowa o wsparciu Ukraińców. Oczywiście Amerykanie będą dawali im broń. Polacy też będą dawali im broń.
Ale już wczoraj Unia Europejska, szczyt zakończył się.
A Niemcy
się,
to już nie.
I Niemcy nie. Są przeciwko restrykcjom tak. Wobec Rosji.
Tutaj wczoraj Katia, której tu pomagamy, jej mąż tam został, pracuje na kolei, czyli no w tym militarnym sektorze, można powiedzieć, zmilitaryzowanym, pokazała mi nagrania, które Ukraińcy sobie pokazują tam na Facebooku, jak cztery śmigłowce bojowe rosyjskie nadlatują nad ukraińskie miasto i po, nie wiem, 30-40 sekundach nie ma żadnego z nich. To jest skuteczność sprzętu NATO. Być może to są polskie pioruny. Ja nie wiem, aż tak się nie znam, jak działają te rakiety, żeby po samym torze czy skutkach to rozpoznać, ale...
Widać, jak dozbrojenie Ukrainy
działa.
Przynosi wolność i życie Ukraińcom.
Nie ma
ich... A papież Franciszek... Rozbrójcie się.
Nie, no to mówię tuż o agencie diabła i komuniście z Watykanu, to już dzisiaj dość. Jako odpowiedź, no to zachęcam was do podpisania właśnie tego listu poparcia dla dzielnego, bohaterskiego narodu ukraińskiego, który za nas walczy. Także za polskich chrześcijan, za polskie domy, za polskie kościoły, za polskie państwo. Dzisiaj biją się Ukraińcy, dlatego bardzo was proszę masowo, bo wiecie, ten apel nie dotrze, można powiedzieć, do świadomości Polaków, jeśli nie będzie miał masowego poparcia. Chociaż, wiecie, 100 tysięcyśmy zebrali i też dziennikarzyny, czyli nocnikarze, też nic nie powiedzieli. Także, ale przynajmniej wy i my będziemy mieć satysfakcję. Może media ukraińskie to nagłośnią, to pokażą, że są polscy protestanci, polscy chrześcijanie, którzy jasno, bez żadnych dyskusji stają po stronie ofiary i wskazują na zbrodniarza Putina. Także to dzisiaj jest bardzo ważne, ale wracając do taktyki rosyjskiej, Putin wie, że już Zachód mu nic nie zrobi, że to będą tylko słowa. Może w przyszłym roku przestaną od niego kupować węgiel. Naprawdę. To dzisiaj można w mediach przeczytać, co te durnie z państw Unii Europejskiej mówią. W przyszłym roku przygotujemy się na zimę i już wtedy to za rok już nie będziemy kupować od Sowieta węgla. Nie? Także bzdury tutaj też oczywiście rząd PiSu mógłby od razu zamknąć ten szlak i już by tam żadni Niemcy ani Włosi nie kupowali, bo jak? Przecież to przez Polskę jedzie w dużej części, także rząd PiSu mógłby tutaj pomóc Ukrainie, no ale nie chce, no to już co ja zrobię, mówimy o tym wielokrotnieśmy apelowali o zamknięcie Królewca i granicy z Białorusią. Putin dzisiaj chce przekształcić, już wie, że Blitzkrieg się nie udał, to chce teraz zniszczyć Ukrainę, dlatego są te metodyczne bombardowania, już wiemy, że w tym teatrze, gdzie pisało Dieti, wielki napis z dwóch stron w Mariupolu, teatr, tam kobiety i dzieci, ruscy pilot rosyjski celowo skierował bombę na ten obiekt, zginęło 300 osób. Tam było ponad 1000 osób, 300 osób zostało z premedytacją przez tych hitlerowców dzisiejszych zamordowane. Nie? Na to świat patrzy i tylko kolejne rezolucje jest w stanie, politycy są w stanie powiedzieć. Czyli inaczej mówiąc, Putin ma wolną rękę do mordowania Ukrainy. Nie? To jest dzisiaj najsmutniejsza wiadomość, którą widzimy po reakcji wolnego świata, po reakcji NATO, po reakcji tam przywódców Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Nie? I on mówi, nie udało się Blitzkriegiem, to rozjadę walcem Ukrainę. Zniszczę im gospodarkę, zniszczę im miasta, zniszczę komunikację, wybiję cywilów, będą sieroty, będą wdowy, będą kaleki. To zrobię z Ukrainy. I na to dzisiaj świat patrzy bez właściwej reakcji, bo tu tylko reakcja militarna byłaby właściwą reakcją. Można było powstrzymywać zbrodnie w Afryce, można było powstrzymywać militarnie zbrodnie w byłej Jugosławii, można było działać w Syrii, w Iraku i gdzie indziej. Dlaczego nie można powstrzymać rosyjskiej zbrodni w Ukrainie? Odpowiedzcie mi, bo ja nie umiem na to odpowiedzieć.
Czy prezydent Andrzej Duda zada takie pytanie dzisiaj i jutro prezydentowi USA Bidenowi?
No publicznie pewnie nie. Prywatnie może nie Duda, ale też nie wykluczam tego. Może taka, może Jarosław Kaczyński.
Może któryś z dziennikarzy.
Jarosław Kaczyński. To nie, weź, jacy dziennikarze, tego nie ma. Tego zawodu poza telewizją Idź Pod Prąd praktycznie nie ma. Albo są jakieś tam pojedyncze gdzieś jacyś ci, jak to się nazywają, no, Sancho Panza i kto?
Mariusz
Don Kiszoci. Gdzieś tam jeszcze może się działają,
nasi widzowie pytają, co jeśli Duda taktownie, w cudzysłowie, nie wspomni o Smoleńsku i Biden będzie mógł udawać, że sprawy nie ma?
No to tak właśnie zapewne będzie.
Zimny. Czy sytuacja jest z Putinem i Zachodem taka sama jak między polskimi biskupami i papieżem? Jedna strona może pogrążyć drugą, ale jednym i drugim się to nie opłaca.
No dokładnie właśnie to chciałem dzisiaj naświetlić. Dlaczego ten zbrodniarz Putin dzisiaj bezkarnie morduje ukraińskie dzieci? Właśnie dlatego, że jednym i drugim to się na swój sposób, na inny sposób Putinowi, ale na drugi sposób tym politykom globalistycznym wraz z papieżem Franciszkiem na Zachodzie, jednym i drugim się to opłaca. No, nasza nadzieja to jest, że naród ukraiński, tak młody naród, tak jeszcze, można powiedzieć, niedojrzały w wielu obszarach. Nie? Przecież państwo ukraińskie było słabe. Ale zobaczcie, jaki mężny naród ukraiński. Dlatego to ważne, te słowa wsparcia, które dzisiaj kierujemy przez prezydenta Załęskiego właśnie do narodu ukraińskiego. To jest dzisiaj nadzieja świata, jeśli chodzi o polityczną sferę. Oczywiście zawsze zwracamy się do Króla Królów, Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który zwyciężył świat i który dzisiaj, jak widać, błogosławi Ukrainę, bo przecież nikt im nie dawał więcej niż 48 godzin, a oni już gonią kacapa przez cały miesiąc.
Ponad miesiąc. Elżbieta Siwek, gdyby nie wojna, to temat zamachu nad Smoleńskiem umarłby śmiercią naturalną. Czy Jarosław Kaczyński próbuje ponownie grać kartą smoleńską, bo ma coraz mniejsze poparcie wśród Polaków?
Nie.
I Becia Beata, a Kaczyński przez 12 lat ani razu nie był w Smoleńsku i o czym to świadczy, jak pastor myśli, że kłamie, insynuuje, bo wybory się zbliżają, trzeba coś grzać i tyle.
Myślę, że temat smoleński dzisiaj nie przysporzy Jarosławowi Kaczyńskiemu dodatkowych głosów. Wspieranie Ukrainy tak, no bo takie są nastroje polskie, ale sam temat smoleński, tu nie zgodzę się z naszą słuchaczką, tak, bo to chyba pani ten pierwszy głos, że to jest pod publiczkę. Nie, myślę, że Jarosław Kaczyński no widzi teraz szansę, żeby rozprawić się z zabójcami swojego brata i wielu innych Polaków. Tak to odczytuję, bo koniunkturalnie on zresztą mówi, że jakbym tak powiedział jaśniej, to by się na mnie rzucili. Nie? Czyli zaraz by notowania PiSu, szczególnie jego, by spadły. Nie? I tak się już tam rzuciło część różnych tam piesków. Także i to nie chodzi o tego rzecznika rosyjskiego, bo on się też jakoś tak Pieskow nazywa, nie? To tak. Piesków, nie? To, ale to mniej więcej ten sam poziom moralny. Także myślę, że to nie ma związku z wyborami żadnymi, ani ze słupkami. To ma związek z uratowaniem Polski i z prawdą o tym zamachu, o tym morderstwie.
I na tym zakończymy nasz program. Myślę, że będziemy wracać do tego tematu, bo tak jak mówiliśmy, dzisiaj rozpoczyna się wizyta prezydenta USA w Polsce i potrwa jeszcze jutro. Będziemy mogli więcej Państwu powiedzieć. Mamy nadzieję, że w kuluarach, czy nieoficjalnie, temat Smoleńska, a także interwencji amerykańskiej, interwencji NATO na Ukrainie będzie podnoszona.
Wystarczyłoby zagwarantować Ukraińcom czyste niebo, bo z tą zbieraniną lądową sobie poradzą. Pamiętacie, na Kazaniu śmiałem się ostatnio, że dlaczego flota rosyjska jest bezpieczna? No bo jeszcze nie mają chłopi ukraińscy pływających traktorów. A już zobaczcie, sytuacja się zmieniła i już statek, okręt desantowy rosyjski jest jeden zniszczony, drugi poważnie uszkodzony i dwa następne również uszkodzone. Także nawet już na morzu nie są bezpieczni.
Przypominamy o liście do prezydenta Zełenskiego polskich pastorów. Można podpisać go na stronie petycjeonline.com.
Troszkę sprostuję. Nie tylko polskich pastorów. W gestii pastorów jest inicjowanie, oczywiście przywództwo w kościołach, ale mam nadzieję, że ten list wyraża opinię, wyraża postawę, wyraża życzenia i modlitwy wszystkich polskich protestantów, tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Oczywiście, jak katolicy chcą też podpisywać, aż to wolno, nie ma zakazu.
Link do tego listu znajdziecie na czacie, w opisie programu. Jest również dostępny po ukraińsku, angielsku i niemiecku. I przypominamy, żeby ten podpis był ważny, trzeba go potwierdzić na swojej skrzynce mailowej.
Oczywiście, ateiści, buddyści też mogą podpisywać. I wszyscy inni, przepraszam, że wszystkich nie wymienię, bo przeróżnych światopoglądów jest naprawdę dużo. Wszyscy... A o fałszywych religiach to ostatnio tam dużo mówiłem, zresztą Słowo Boże też o tym mówi. No to przy tej okazji no, nie będę powtarzał, bo tu, niezależnie od różnic wyznaniowych, od różnic światopoglądowych, robimy coś wspólnego. Razem ratujemy nawzajem swoją skórę. Warto o tym pamiętać. Że jak Putin przyjdzie, to już nie będzie ważne, czy ty jesteś taki, owaki, czy taki. Po prostu dla Polaków tu, gdzie żyjemy, nad Wisłą, już nie będzie miejsca.
Czyli apel do wszystkich ludzi dobrej woli, można powiedzieć. Już jest również nowa ulotka ewangelizacyjna, a więc Wojna, dostępna w wersji polskiej, a także ukraińskiej na stronie idźpodprąd.pl, a już wkrótce w formie papierowej. Link znajdziecie na czacie i w opisie tego programu. Zachęcamy również do wzięcia udziału w tygodniowym eksperymencie Biblia w czasie wojny, który jest dostępny na stronie bibliawczasiewojny.pl. A dzisiaj o godzinie 18 zapraszamy do wysłuchania pierwszego z serii wykładów pastora Ireneusza Dawidowicza, o którym już mówiliśmy, a który pokazał, gdzie psychologia łączy się z Biblią. A w weekend zapraszamy na kolejną rozmowę z Wojciechem Koziołem, byłym opozycjonistą czasu PRL, autorem akcji na rzecz usunięcia z Olsztyna tak zwanych szubienic olsztyńskich. A jutro o 18 zapraszamy na historię nawrócenia boksera. Niedziela 18, vlog Voice for Poland. Kto nie chce, aby Zełenski wystąpił w austriackim parlamencie? To ramówka na najbliższe dni. Dużo się będzie działo w Idź Pod Prąd TV. A teraz pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy papież pokona Boga? A także kartka z kalendarza Piotra Sutkowicza. I przypominamy, że możecie nas wesprzeć w każdej chwili. My utrzymujemy się z waszych dobrowolnych datków, a nie, z przymusowych podatków. Możecie nas wesprzeć.
Jakieś wierszyki tu mówisz na koniec, super.
Idź pod prąd.pl/wsparcie, a także na patronite.pl/idźpodprąd. Stan na dzień dzisiejszy to 775 wpłat. Tak, dziękuję za poprawienie mnie.
No staramy się jakoś, chociaż wiecie, idziemy na żywo, myśli się kłębią i nie zawsze łatwo jest znaleźć dobre, poprawne słowa. No to mimo wszystko staramy się. Dziękujemy też za wasze uwagi krytyczne. Często nas tam poprawiacie. Noż to i my staramy się mówić.
Noż to, nie po polsku.
Ale to chyba wszyscy wiedzą, że tu jokuję. No to też tak nie za bardzo po polsku, ale dobra, dość. Do zobaczenia, trzymajcie się.
Do zobaczenia, a cel miesięczny to 1000 wpłat, czyli 1000 gitar, także jeszcze trochę nam zostało. Dziękujemy tym wszystkim, którzy nas wsparli, a ze mną był pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję serdecznie.
Ja również tobie, po dłuższej przerwie.
Dziękuję serdecznie za wsparcie. od naszych widzów za wasze pytania, komentarze i też lajki. Możecie zasubskrybować nasz kanał, wcisnąć dzwoneczek, żeby powiadomienie o naszych programach, których będzie teraz coraz więcej do was przychodziło i widzimy się niebawem. Do zobaczenia.
Tytułowe pytanie może wam się na pierwszy rzut oka wydawać głupie i oczywiste. Pewnie tak jest, ale zdecydowana większość ludzi na świecie, a na pewno zdecydowana większość Polaków wcale nie odpowiada właściwie na to pytanie. Oni myślą mniej więcej tak. Bóg może jest, może go nie ma. A nawet jak jest, to jest gdzieś daleko. A papież? A jego wysłannik, czyli ksiądz na mojej parafii, jest blisko. To może ja jednak będę się przejmował tym, co mówi papież, tym, co mówi biskup, tym, co mówi ksiądz i wikary. A to, co mówi Bóg, to gdzieś tam może kiedy indziej innym razem. I słuchają księdza i papieża, a lekceważą Boga. Najpierw wam przeczytam, z kim tak naprawdę zadzierają. Czy to ksiądz, czy papież, czy biskup daje im życie? Zobaczcie, Izajasz 42. Tak powiedział Pan, Bóg, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą, czyli tobie. To od Boga, nie od księdza, nie od papieża. I teraz, kiedy myślimy o tym konflikcie fałszywych religii, fałszywych bożków, fałszywych przywódców religijnych i prawdziwego Boga i Jego słowa, zobaczcie, jaki będzie koniec. 8. werset. Ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Jeśli chcesz więcej, przeczytaj sobie 17 rozdział Księgi Apokalipsy, ostatniej księgi Biblii. Jaki będzie koniec starcia? Bóg kontra fałszywe religie i ich przywódca.
Dwudziestego piątego marca 1957 roku ministrowie spraw wewnętrznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Władysław Wicha i Związku Sowieckiego Nikołaj Dudorow podpisali tak zwane porozumienie repatriacyjne. Na mocy tego układu mieszkańcy Związku Sowieckiego, którzy przed 17 września 1939 roku posiadali obywatelstwo polskie, mogli przenieść się do Polski. Pierwsza fala wysiedleń z terenów polskich Kresów Wschodnich zagarniętych przez Związek Sowiecki na teren Polski określony po II wojnie światowej odbyła się w latach 1944-46. Potem opuszczenie ziem zajętych przez Związek Sowiecki nie było już możliwe. Pozostały tam setki tysięcy Polaków, którzy nie chcieli bądź nie mogli opuścić rodzinnych stron. Po zwolnieniu w roku 1955 niemieckich jeńców wojennych władze sowieckie zaczęły wypuszczać także Polaków przebywających w łagrach lub na zesłaniu. W roku 1956 Władysław Gomułka i Józef Cyrankiewicz doprowadzili do wypuszczenia 29 tysięcy Polaków, którzy nie byli represjonowani. Maskowało to do pewnego stopnia powrót łagierników. Porozumienie zawarte w roku 1957 dawało możliwość opuszczenia Związku Sowieckiego każdemu, kto potrafił udowodnić, że posiadał polskie obywatelstwo. Często nie było to proste, jeżeli komuś zaginęły dawne dokumenty. Mimo to w roku 1957 wyjechało ze Związku Sowieckiego prawie 94 tysiące Polaków. W roku 1957 prawie 86 tysięcy, a w 1959 jeszcze 32 tysiące. Łącznie w latach 1955-59 Związek Sowiecki wypuścił około 245 tysięcy Polaków. Przybyli wtedy do Polski m.in. Czesław Niemen, Anna Seniuk, Lew Rywin i Władysław Kozakiewicz.